Eureka, czyli w stronę nauki.
Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. Rocznica częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku to ważny, choć przemilczany punkt naszej najnowszej historii. Z tej okazji zapraszam na specjalne wydanie audycji, w której przyjrzymy się współczesnej Polsce.
Chciałem pogratulować świetnej diagnozy. To jako socjolog mówię, że ta wprowadzająca część nie budzi żadnego zarzutu. Bardziej mnie martwi to, do czego pan profesor zmierzał, czyli poszukiwanie jakiegoś alternatywnego projektu aksjologicznego, który mógłby przyciągnąć nie tylko już przekonanych, że w Polsce dzieje się źle, ale odzyskać część klasy średniej i przede wszystkim młodzież, która z moich doświadczeń jednak została już stracona dla idei liberalnych, dla tych wartości chłodnych jak praworządność.
Tak, profesor Lech Szczegóła, socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, komentował diagnozę współczesnej Polski przeprowadzoną przez Marcina Matczaka. Ten profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji imienia Stefana Batorego oraz Rady Programowej Archiwum imienia Wiktora Osiatyńskiego, był gościem Zielonogórskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Zapraszam do wysłuchania obszernych fragmentów zapisu tego spotkania. Konrad Stanglewicz. Mówi profesor Marcin Matczak.
Z całą pewnością to, co widzimy w życiu publicznym, z prawem jest związane. To, co się dzieje w ostatnich 2 latach, ten cały kryzys, niesie na sztandarach kwestie, które są kwestiami prawniczymi, czyli kwestie przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, kwestie usunięcia z Sądu Najwyższego sędziów, przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa. Dyskutujemy o tym, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Unia Europejska się w to włącza. Wszystko to dotyczy prawa. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę ten kryzys w aspekcie prawnym jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a coś innego go powoduje. I mówię to w pewnym sensie ze smutkiem, bo muszę wyjść ze swojej głównej kompetencji jako prawnik i zacząć zastanawiać się, czy czasami ten kryzys nie ma głębszych podstaw natury psychologicznej i socjologicznej. I chciałbym dzisiaj kilka słów na ten temat powiedzieć, dlatego że uważam, że jeżeli będziemy rozmawiać wyłącznie o prawie, to nie zmienimy tej rzeczywistości, że musimy rozmawiać o czymś głębszym. Wydaje mi się, że to, z czym mamy obecnie w Polsce do czynienia, ten kryzys, wygląda mniej więcej tak. Jest jakiś problem, który ma duża część naszego społeczeństwa. Mamy w naszym społeczeństwie sporo frustracji, mamy ludzi, którzy są nieszczęśliwi, którzy są niezadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy. I w stosunku do tych ludzi narracja, którą prowadzi obecny rząd, jest narracją skuteczną. Wygląda to mniej więcej tak, że duża część społeczeństwa mówi: mamy problem, źle się czujemy, chorujemy w jakimś sensie na coś. Przychodzi rząd, który mówi: ja jestem lekarzem, ja uleczę ten problem, ale lekarstwo będzie dosyć ostre, ponieważ to lekarstwo będzie polegało na tym, że musimy zmienić Polskę. I wtedy, jeżeli zmienimy tę Polskę, to wtedy wy będziecie się czuli lepiej. Musimy ją zmienić na przykład w zakresie prawa, w zakresie Trybunału Konstytucyjnego, w zakresie Sądu Najwyższego. Musimy ją odzyskać, musimy zdemontować ten system, bo jeżeli będzie nowy system, to będzie wam lepiej. I teraz osoby, które nie zgadzają się z tym rządem, przychodzą i mówią: my nie chcemy tego lekarstwa, bo to lekarstwo nie jest lekarstwem, tylko jest trucizną. Rozmontowanie tego systemu do niczego dobrego nie doprowadzi. Ale jak postrzega to ta druga część społeczeństwa? Ta druga część społeczeństwa mówi: zaraz, zaraz, jest jakiś rząd, który chce pomóc nam, a wy nie pozwalacie temu rządowi nam pomóc. My mamy poważne problemy, ten rząd przychodzi i mówi, że chce je naprawić, a wy tylko przeszkadzacie. To nie tylko dotyczy krytyków czy opozycji, ale to dotyczy na przykład Unii Europejskiej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale są takie badania, które pokazują, jaki był związek pomiędzy interwencją Unii Europejskiej, która broniła praworządności w Polsce, a poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak Państwo sądzą, jaka była korelacja? Za każdym razem, kiedy interweniowała w Polsce Unia Europejska, na przykład otwierając procedurę z artykułu 7, wysyłając Komisję Wenecką, wzrastało poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że duża część społeczeństwa ponownie widziała ten układ jakby sił w taki oto sposób. Społeczeństwo ma problem, Rząd ma lekarstwo, a jacyś źli ludzie nie pozwalają leczyć. Nie pozwalają rozwiązać tych problemów. I oczywiście ja jestem pierwszą osobą, która wychodzi i mówi, to nie jest żadne lekarstwo. Demontaż systemu prawa, państwa prawa niczego nie naprawi. Niczego nie naprawi. Macie problem z przedłużającymi się postępowaniami sądowymi? Wiemy o tym, ale ta reforma niczego nie naprawi, bo usunięcie z Sądu Najwyższego najbardziej doświadczonych sędziów albo dostawienie skargi nadzwyczajnej, która jest czwartą instancją, wydłuży postępowania sądowe, a nie je skróci. Ale nie mówimy o rzeczywistości. Mówimy o percepcji rzeczywistości. Są ludzie, nasi współobywatele, którzy uważają, że coś bardzo złego się dzieje i ten rząd chce to naprawić. Mówię o tym dlatego, że nasza reakcja, podsycana zresztą przez obecny rząd, jest taka, żeby raczej odciąć się od tej części obywateli, którzy tak myślą. Dzielimy się na sorty, mówimy, jest lepszy i gorszy sort. Budujemy rów pomiędzy nami. Natomiast wydaje się, że najważniejsze jest to, żeby starać się zrozumieć, o co chodzi tym ludziom, ponieważ jeżeli tego my nie zrozumiemy, jeżeli tego nie zrozumie opozycja, jeżeli tego nie zrozumie Unia Europejska, to każdy atak na rząd, który mówi, że chce leczyć, nawet jeżeli w rzeczywistości truje, ale mówi, że chce leczyć, będzie odbierany jako powód dla większego wsparcia dla tego rządu. Jeżeli ktoś nie przyjdzie i powie, rozumiem, na czym polegają wasze problemy, i nie zaproponuje innego lekarstwa, które nie będzie trucizną, tylko rzeczywiście będzie leczyło, to nic nie da się zrobić. Między innymi dlatego, kiedy mówimy o słabości polskiej opozycji, to mówimy, że ona jest wyłącznie reaktywna, że ona tylko reaguje na to, co mówi druga strona, a nie ma swojego planu, nie ma swojego pomysłu. Ja w pewnym sensie chcę z Państwem dzisiaj porozmawiać o tym pomyśle. To znaczy, w jaki sposób my mamy zrozumieć ten problem, który ma ta jakaś część naszego społeczeństwa, i jak mamy sobie z tym problemem poradzić, nie demontując systemu? I teraz, co to jest w ogóle ta druga część tego społeczeństwa? Ta, którą nieraz nazywamy lepszym sortem, cynicznie, a sami siebie nazywamy gorszym sortem. Jeszcze raz apeluję, żeby, jeżeli to tylko możliwe, rezygnować z tych podziałów, bo wtedy pogłębiamy ten podział, który jeden człowiek próbuje nam narzucić, a przecież to są nasi współobywatele, chociaż nieraz jesteśmy na nich wściekli i nie rozumiemy ich i uważamy, że im się w głowie pomieszało, to oni mają także coś do powiedzenia i jeżeli się od nich odetniemy, to na pewno tego nie zrozumiemy. Co to są za ludzie? Jacy to są ludzie? Otóż przez długi czas wydawało się, że na takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, partie populistyczne, takie partie cierpienia, partie takie, które mówią, Polska jest w ruinie, że na takie partie głosują osoby mniej wykształcone, które są ze małych ośrodków, które są nie beneficjentami transformacji postkomunistycznej, ale ofiarami tej transformacji. Są to takie osoby, dla których integracja europejska nic nie znaczy, bo i tak nie mówią w żadnym języku, nie mają pieniędzy, żeby gdziekolwiek pojechać. Myśleliśmy o tym, że to jest taka grupa społeczeństwa, która czuje się wykluczona i wydawało się, że mobilizacja tej grupy polega tylko i wyłącznie na wzburzeniu gniewu tej grupy. Okazuje się z ostatnich badań, które widzieliśmy, między innymi z badań pana profesora Gduli w tym słynnym Miastku, gdzie bardzo dużo osób popierało Prawo i Sprawiedliwość, te badania pokazują, że ta grupa się rozszerzyła. To nie są tylko ci mniej wykształceni z małych ośrodków, tylko to jest trochę młodzieży i to jest też trochę klasy średniej, czyli ludzi, którzy powinni, jak wszystko wskazuje, nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie chodzi mi o partyjne głosowanie, tylko to powinni być ludzie, którzy wcale nie są słabo wykształceni. Nasza młodzież jest bardzo dobrze wykształcona. Klasa średnia jest dobrze wykształcona. To nie są ludzie, którzy nie rozumieją rzeczywistości. I to jest w pewnym sensie przerażające, bo my mamy tendencję do tego, żeby myśleć, że za demontażem państwa prawa mogą głosować wyłącznie ludzie, którzy mają nierówno pod sufitem. Tak nam się wydaje. Że to są tacy ludzie, no bo jak można niszczyć państwo prawa? Otóż okazuje się, że tak nie jest. Że są ludzie, którzy uważają, i to wcale nie źle wykształceni, że demontaż państwa prawa jest wart tego, żeby został dokonany, bo może doprowadzić do czegoś lepszego, do jakiejś nowej rzeczywistości, w której ich problemy zostaną rozwiązane. Na czym polega ten fenomen? Dlaczego tak jest? Proszę zwrócić uwagę, że to jest o wiele poważniejsza sytuacja niż taka, w której mądrzejsza część społeczeństwa patrzy na tę głupszą część społeczeństwa i mówi, no nie, no zwariowali, głosują na partię, która chce demontować państwo. Sytuacja jest poważniejsza. Mamy grupy społeczne, które wspierają to, co się dzieje, które wcale nie są źle wykształcone i trudno jest je oskarżyć o to, że nie rozumieją, co się dzieje. O co chodzi w tej całej sytuacji? Otóż, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że zwłaszcza te dwie grupy, grupa młodych ludzi i klasa średnia. Przez klasę średnią ja rozumiem na przykład przedsiębiorców, którzy przez ostatnie 30 lat odnieśli pewien sukces gospodarczy, rozwinęli swoje firmy, wzbogacili się, mogą wysyłać dzieci na studia za granicę, mają samochód, mają dom. Te dwie grupy przechodzą coś w rodzaju kryzysu. Ten kryzys w przypadku klasy średniej może być porównany trochę do kryzysu wieku średniego. Mamy takie zjawisko psychologiczne, które nazywa się kryzysem wieku średniego. Polega na tym ono, że już coś w życiu osiągnęliśmy, już wiemy, że nie jesteśmy nieśmiertelni i zaczynamy zastanawiać się, co zrobić ze swoim życiem. Do końca życia mam harować i zarabiać pieniądze i kupić sobie trzeci samochód, czwarty, czy zmieniać mieszkanie? Czy może jednak zrobić coś ze swoim życiem, co jest jakoś wartościowe. I w tym momencie ludzie podejmują różne decyzje. Niektórzy stają się sybarytami, kupują sobie Ferrari, a inni stają się ascetami, szukają wartości. I starają się, na przykład zaczynają działać społecznie, zaczynają pomagać bezdomnym, zaczynają pracować w schroniskach dla zwierząt, szukają czegoś więcej. Abraham Maslow w tej swojej piramidzie wartości, które dla ludzi są ważne, potrzeb, pokazuje, że na samym dole są te potrzeby takie codzienne, jedzenia, picia, posiadania pieniędzy, mieszkania. I jeżeli zaspokajamy te potrzeby pierwszego rzędu, wchodzimy na poziom potrzeb wyższego rzędu, takich właśnie nieraz duchowych, potrzeby szacunku, potrzeby tożsamości. To jest coś, co prawdopodobnie dzieje się z naszą klasą średnią. Mam kolegę, który mieszka w Wielkiej Brytanii, jak przyjeżdża do Polski, zawsze odwiedza swojego dentystę, który jest świetnie wykształconym lekarzem, stomatologiem, ma piękny gabinet w domu pod miastem, ma dwa samochody, wspiera Prawo i Sprawiedliwość i uważa, że sądownictwo powinno zostać rozpędzone. Wykształcony człowiek, zaraz sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego to robi. Ludzie młodzi, badania opinii publicznej wskazują, że 70% osób pomiędzy 18 a 28 rokiem życia chce głosować na Jarosława Kaczyńskiego, Janusza Korwin-Mikke albo Pawła Kukiza. Czyli osoby, które co do zasady prezentują dosyć konserwatywny pogląd na świat, co nam zupełnie nie pasuje, wydaje się, do pojęcia tego, o czym myślą młode osoby. Powstaje pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wydaje się, że diagnozą tej sytuacji może być taka diagnoza, którą można zaczerpnąć z literatury, ja często tej metafory używam. Jeżeli Państwo pamiętają tango Sławomira Mrożka, to jest historia rodziny, w której liberalni rodzice mają konserwatywne dzieci. Liberalni rodzice, czyli ludzie kochający wolność, ludzie, którzy prawdopodobnie walczyli o wolność i chcą, żeby ta wolność była najważniejszą wartością, mają dzieci, które potrzebują jakiejś hierarchii, która uporządkuje im życie. Z czego to wynika? Moje pokolenie, myślę Państwa pokolenie, w pewnym sensie miało łatwiej w życiu, bo było wiadomo, w jakie wartości wierzyć. Wiadomo, że komunizm był zły i że trzeba go zwalczyć, i że trzeba odzyskać wolność. Wiadomo, że Polska była biedna i w związku z tym powinna stać się bogata, że powinna przesunąć się z wschodu na zachód, przystąpić do Unii Europejskiej, do NATO. To były wielkie plany naszej młodości, naszego wieku średniego. Odzyskać Polskę z rąk komunistów, następnie zmniejszyć różnicę pomiędzy nami a Zachodem. I to się wszystko udało. Nowe, młode pokolenie nie ma takiego wielkiego planu. Nie ma takiego wielkiego planu. Mówi się, że 65% osób, które zdają w tym roku maturę, nie wie, co chce studiować dalej, co chce ze sobą zrobić. A można powiedzieć, że stoi przed nimi świat wielkich możliwości, być może zbyt wielkich możliwości. O tym pisał Erich Fromm, który napisał książkę Ucieczka od wolności. Jeżeli jest zbyt dużo opcji, jeżeli jest tak wiele rzeczy do wybrania, to ja boję się wybrać i chciałbym być może, by ktoś mi powiedział, jak mam to zrobić. To jest zjawisko, które powstaje w przypadku młodzieży. W przypadku klasy średniej powstaje zjawisko, tak jak mówię, oparte na takim kryzysie wieku średniego. Ci ludzie już nie potrzebują zarabiać więcej pieniędzy. Chcą szacunku, chcą tożsamości, chcą wiedzieć, kim są, chcą zrozumieć, po co żyją, chcą mieć jakiś zestaw wartości, które mogą uznać za wartości wyższego rzędu niż tylko zarabianie kolejnych pieniędzy. I teraz w takiej sytuacji na scenie politycznej my mamy generalnie dwa obozy. Mamy obóz liberalno-centrowy, taki, który moim zdaniem reprezentuje Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, być może SLD, także trochę bardziej oczywiście lewicowo. I mamy drugą stronę, na której jest tylko Prawo i Sprawiedliwość właściwie, ewentualnie jest jeszcze Kukiz 15. I teraz trzeba zastanowić się, kto dostarcza tym dwóm grupom społecznym pomysłu aksjologicznego na życie. W tangu Mrożka, gdzie mamy sytuację rodziców, którzy chodzą rozchełstani w rozpinanych piżamach, przychodzi syn i mówi, zapnijcie się, znajdźcie jakieś wartości, które będą was organizowały. W tym tangu pojawia się złowroga postać, czyli Edek. prostacki człowiek, 10 razy gorszy niż Nikodem Dyzma, który staje się w jakiś sposób fascynujący dla tej rodziny, dlatego że jest silnym facetem, wydaje się, że z zasadami, a on jest tylko brutalny. On symbolizuje totalitaryzm czy autorytaryzm. On zaprowadza porządek w tym zdezorientowanym środowisku. I na takiej samej zasadzie pojawiają się w przestrzeni publicznej pomysły bardzo prostych wartości. Cokolwiek możemy powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości czy o Kukizie, ale jedno trzeba powiedzieć na pewno. Zawłaszczyli patriotyzm, zawłaszczyli wartości, które są wartościami historycznymi, wartościami decydującymi o tożsamości, wartościami, które mogą pozwolić ludziom odzyskać szacunek dla siebie. Druga strona nie ma propozycji takich wartości. Kiedyś Donald Tusk powiedział, jeżeli ktoś ma wizję, to powinien pójść do lekarza. No, niestety brak takiej wizji, wizji aksjologicznej, wizji pewnego porządku jest charakterystyczny dla partii liberalnych i centrowych. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że partie liberalne nie mają w nawyku mówienia ludziom, co ci ludzie mają robić. Partie liberalne, liberalizm polityczny, którego elementem jest wolny rynek, i jego elementem jest także praworządność, czyli rządy prawa, te wartości są tak zwanymi wartościami negatywnymi. Nie w tym sensie, że są złe, tylko że one zostawiają przestrzeń ludziom, w której ludzie mają robić to, co uważają za słuszne. Jak mam wolny rynek, to mogę na nim otworzyć firmę, ale nikt mi nie mówi, co mam sprzedawać. Ja sam muszę wiedzieć, jak sprzedawać. Jak mam praworządność, w której mam wolność wypowiedzi, wolność prasy, wolność prowadzenia badań naukowych, to nikt mi nie mówi, co ja mam pisać, co mam mówić. Ja sam muszę wiedzieć, co chcę mówić. Problem jest w tym, że duża część naszego społeczeństwa nie wie, co chce ze sobą zrobić, nie wie, co chce mówić, bo wyborów jest zbyt dużo. I w tym momencie, kiedy ta część liberalna się pojawia, która mówi, no nie, my wam nie będziemy mówili, co macie robić, nie mamy wizji żadnej, to wy musicie mieć tę wizję, a ci ludzie są zdezorientowani. Wtedy nagle pojawiają się wielkie maszyny narracyjne, wielkie opowieści, takie jak nacjonalizm, naród, krew, historia, żołnierze wyklęci i nagle świat staje się prosty. Już wiadomo, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, mamy jakiś plan, nie chcemy uchodźców, bo oni naruszą naszą tożsamość, w związku z tym musimy bronić naszej tożsamości, musimy bronić tego, że jesteśmy biali, musimy bronić tego, że jesteśmy heteroseksualni, bo wszystko, co przyjdzie z zewnątrz, może nam zaszkodzić. To jest atrakcyjny aksjologicznie pomysł na życie. On jest fałszywy, on jest manipulacyjny, ale jest atrakcyjny. Wiem, co mówię, proszę Państwa, mam syna, który jest nastolatkiem, który moim zdaniem, widzę po nim, że potrzebuje wartości. On ma kolegę, który jest z takiej rodziny arystokratycznej i kiedy go odwiedził w jego mieszkaniu i zobaczył te wszystkie obrazy przodków, jakieś zbroje, był zachwycony. Przyszedł i zapytał mnie, czemu u nas nie ma obrazów przodków i zbroi. Dlaczego? Dlatego, że paradoksalnie on potrzebuje jakiegoś porządku, on potrzebuje pewnego rodzaju wartości, w których mógłby się zanurzyć. Zresztą o tym też pisał Erich Fromm. Fromm mówi, że w momencie, kiedy ludzie przeżywają ten strach związany z ucieczką od wolności, bo jest zbyt dużo szans, a jednocześnie jest strach, bo jest terroryzm obecnie, mamy kryzys uchodźczy, to ludzie chętniej poddają się silnemu liderowi, który jasno mówi, jak wygląda świat, który mówi, ci są źli, ci przyniosą nowe bakterie, więc zamykamy granice, my jesteśmy dobrzy, więc my tutaj razem ze sobą stoimy. Jeszcze raz, to jest fałszywe, ale to jest atrakcyjne. I teraz po co ja o tym mówię? Znaczy, po pierwsze chciałbym z Państwem się podzielić pewnego rodzaju doświadczeniem, które jest dla mnie coraz bardziej jasne. Mianowicie, jeżeli my będziemy po prostu chodzić i mówić, oddać Trybunał Konstytucyjny, nie usuwać sędziów, nie naruszać praworządności, to nic nie da. To nic samo w sobie nie da. To jest prawda, ale samo w sobie to nic nie da, dlatego że zawsze będzie to widziane jako odsuwanie lekarstwa, które druga strona chce zaproponować, czyli demontaż systemu. My, jeżeli chcemy bronić tego systemu, musimy pójść szerzej i głębiej. Musimy pójść programem pozytywnym. To znaczy musimy znaleźć program aksjologiczny, który będzie wspierał praworządność i wolność, a nie ją niszczył. Czyli my nie możemy powiedzieć, masz szanować Trybunał Konstytucyjny albo masz przestrzegać Konstytucji, bo tak. Nie, to nie wystarczy. My musimy powiedzieć, dlaczego warto, dla jakiego porządku aksjologicznego warto to zrobić. Jeżeli druga strona przedstawia nam jako bohaterów żołnierzy wyklętych, to my musimy znaleźć bohaterów, nie takich, którzy tylko zabijali, tylko na przykład takich, którzy przynosili wolność. Nie tylko takich, którzy chowali się po lasach, tylko takich, którzy na przykład zdobywali Nobla, dlatego że byli wybitnymi umysłami. Czyli krótko mówiąc, musimy wymyślić program aksjologiczny, który będzie naturalnie wspierał te wartości po to, żeby klasa średnia, potrzebująca szacunku, potrzebująca uczestnictwa w tych wartościach, mogła je przyjąć za swoje, żeby młodzież chciała pójść za tymi wartościami i żeby też uznała je za swoje. Czyli w pewnym sensie ci, którzy bronią praworządności, muszą stać się populistami, ale populistami w dobrym sensie tego słowa, bo muszą mądrze i sensownie, z charyzmą mówić o tych wartościach. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobią, to zawsze tak zwane zimne czy letnie wartości liberalizmu, bo proszę Państwa, no, jeżeli wolność nie jest zagrożona, to wolność jest letnią wartością, równość jest letnią wartością, ale walka za kraj, przelewanie krwi to są gorące wartości, to są wartości, które zawsze mobilizują. Wolność może być gorącą wartością tylko wtedy, kiedy jest zagrożona, tak jak było w czasach Solidarności. Ale teraz, kiedy my już jesteśmy 25-30 lat z tą wolnością, ona już nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasze dzieci nie mogą sobie wyobrazić w ogóle świata, w którym znowu są granice, w którym nie ma Facebooka, nie ma internetu. To jest w ogóle niemożliwe. To tak jakbyście im powiedzieli, że mają wyjść i walczyć o powietrze. No ale nie czują potrzeby walki o powietrze, bo ono po prostu jest. Dlatego trzeba znaleźć narrację, moim zdaniem, która obroni praworządność, bo ją umieści w środku jakiegoś programu aksjologicznego, który jest szerszy niż sama praworządność, który pokaże, że warto w tym kierunku iść. Potrzebujemy nowego języka pokazującego postawy, bo jeżeli nie wymyślimy tego języka, no to ten język gorących wartości nacjonalizmu zabierze tych ludzi, w szczególności tych młodych ludzi. Problem jest taki, że nie jest łatwo tych wartości szukać. Można wskazać pewne kierunki. Przeciwko nacjonalizmowi i takiemu właśnie krwi, czystości rasy trzeba pokazywać patriotyzm lokalny, to znaczy patriotyzm mniejszych wspólnot. On jest bezpieczniejszy, dlatego że on opiera się na rzeczywistych więzach i jest mniej agresywny, bardziej szuka wspólnoty niż szuka wroga. Dlatego między innymi rozwój samorządności, mądry rozwój samorządności, angażowanie ludzi do mądrego rozwoju samorządności jest jakimś kierunkiem, w którym można pójść. Wzorce osobowe, z którymi mamy do czynienia w naszej przestrzeni publicznej, myślę, że trzeba podjąć pewien wysiłek, żeby te wzorce osobowe to były wzorce ludzi, którzy przynosili wolność, przynosili wiarę w rozum, a nie wiarę w siłę tylko. Ale to jest bardzo trudne, bo tak jak mówię, łatwiej jest pewnie pokazać obecnie żołnierzy wyklętych jako kogoś, kto jest wartościowy, niż Tadeusza Kościuszkę być może, który przynosił wolność. W związku z tym być może trzeba pójść w kierunku czegoś, co nazywamy patriotyzmem konstytucyjnym. Trzeba tłumaczyć, pokazywać, że te wartości są rzeczywiście atrakcyjne. Ale te wartości też nie są łatwe do opowiedzenia, bo w jaki sposób mamy wytłumaczyć atrakcyjnie dzieciom, że godność jest wartością konstytucyjną. No może trzeba wprowadzić zajęcia na temat konstytucji i pokazać, że godność to nie jest abstrakcyjna wartość, tylko to jest wartość, która nakazuje ci nie bić kolegi, nie obrażać go, po to, żeby on ciebie, na tobie się nie mścił, tylko wspierać go, że solidaryzm społeczny polega na pomaganiu słabszym, a nie na jakichś daninach wyłącznie podatkowych. Zmierzam do tego, że wartości konstytucyjne potrzebują nowego opakowania. W pewnym sensie naturalnym dla nas opakowaniem są wartości zaczerpnięte z tradycji judeo-chrześcijańskiej. Znowu problem polega na tym, że one zostały trochę zawłaszczone przez zinstytucjonalizowaną religię i przez tę część, która popiera te partie, które jednocześnie chcą zwalczać praworządność. W związku z tym być może kierunkiem jest także odświeżenie wartości chrześcijańskich, ale w takim wydaniu kościoła właśnie bardziej tygodnikowego niż takiego kościoła, który na przykład reprezentuje arcybiskup Hozer. Wydaje mi się, że bardzo dużo trzeba zrobić w zakresie promowania postaw ludzi, którzy byli wielcy umysłem, a nie siłą. Zawsze narzekam, że takie osoby jak na przykład Maria Curie-Skłodowska czy Mikołaj Kopernik są wyłącznie pustymi postaciami. Nie potrafimy o nich dobrze mówić. Mówimy o Koperniku, wstrzymał słońce, ruszył ziemię. To już do nikogo nie przemawia. Może trzeba powiedzieć, że był to chłopak, który wychodził codziennie rano na dwór i widział, że to słońce się porusza. I wszyscy mu mówili, jesteś nienormalny, przecież widzisz, że się porusza, a on był tak odważny i miał tyle siły, że wszystkim udowodnił, że jest inaczej. O Marii Curie-Skłodowskiej nie powinniśmy tylko mówić, że odkryła polon i rad, tylko powinniśmy pokazać, że była to kobieta, która w świecie zdominowanym przez mężczyzn osiągnęła to, co chciała. Mimo, że jak jej przyznawali Nagrodę Nobla, to chcieli przyznać mężowi, bo uważali, że kobieta nie jest w stanie tego sama zrobić. Musimy znaleźć nowy język, który spowoduje, że wartości takie jak rozum, a nie siła, wolność, a nie zniewolenie, te wartości staną się atrakcyjne. To nie jest tylko zadanie, no na pewno nie jest zadanie prawników. To jest zadanie nauczycieli, to jest zadanie psychologów, to jest zadanie socjologów, to jest także zadanie polityków. Moim zdaniem, jeżeli po raz kolejny politycy będą powtarzali to zdanie Donalda Tuska, że jeżeli ktoś ma wizję, to powinien pójść do lekarza, przegrają następne wybory, bo bez wizji nie da się ich wygrać. To jest zadanie bardzo trudne. W pewnym sensie łatwiej jest krytykować drugą stronę za demontaż państwa prawa, niż znaleźć wartości, które pokażą ludziom, dlaczego konstytucja jest ważna, dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest ważny, dlaczego sędziowie są ważni. To przedstawiam państwu jako zadanie do wspólnego namysłu. Co można zrobić więcej oprócz sprzeciwu po to, żeby ten sprzeciw był skuteczniejszy? Co można zrobić więcej, żeby nasze interwencje przeciwko naruszaniu praworządności nie miały takiego skutku jak interwencje Unii Europejskiej, żeby jeszcze bardziej cementowały wsparcie dla partii, która niszczy praworządność? Chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli, że ten problem jest szerszy i bardziej złożony i że na pewno nie polega na tym, że oto część naszych współobywateli zwariowała i zaczęła popierać jakieś chore rozwiązania. Coś tam jest, co tych ludzi do tego prowadzi i my, jeżeli chcemy ochronić praworządność, to musimy tej młodzieży i tej klasie średniej dać sens życia, pomóc dokonywać wyborów poprzez zaproponowanie jakiegoś programu aksjologicznego, który ochroni jednocześnie praworządność, który nie będzie ją traktował jako przeszkodę. Zachęcam państwa do tego, żeby się nad tym zastanowić. Na pewno ważne jest w tym zakresie komunikowanie się społeczne, na pewno ważne jest to, o czym ze sobą rozmawiamy, o czym rozmawiamy z naszymi dziećmi, o czym piszemy w prasie, na Facebooku, na Twitterze. To są ważne miejsca, w których można walczyć o praworządność, nawet nie mówiąc niczego na temat praworządności, tylko ucząc postaw, które praworządność uznają za swój immanentny element. To wszystko. Dziękuję państwu serdecznie.
Zachęcam państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo.
To, co można było zrobić wprost, protestując przeciwko naruszeniom praworządności przez 2 lata, było robione dość intensywnie, a jednocześnie też wykształciło w nas nadmierne poczucie tego właśnie, że jesteśmy tym gorszym, lepszym sortem. Powinien przyjść koniec w nas samych, opamiętanie jakieś w takim myśleniu i ustawienie w sobie otwartości na dialog z czymś, co reprezentuje ta druga część społeczeństwa po prostu. Ja także mam dzieci i ja także widzę, jak w wielu kwestiach spojrzenia nasze bywa, że mijają się. I zawsze wtedy, kiedy podejmujemy dialog ze sobą, to udaje nam się uznać jakieś racje swoje wzajemne. Więc myślałabym, że to takie zadanie teraz przed nami stoi, że to najtrudniejsze zadanie, które polega na tym, żeby wyzwolić w sobie ten rodzaj, powiedziałabym, umiaru w wszelkiego rodzaju jakby dyskusjach, aby zachować w sobie postawę otwartą i zdecydowanie uważam, że mówienie o samej praworządności to jest mówienie o czubku góry lodowej z zaniechaniem rozmowy o pokładach głębszych.
To, co pani mówi, jest oczywiście tylko punktem wyjścia, no bo ja w tym dialogu muszę mieć coś do powiedzenia. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Moim zdaniem środowiska KODU, środowiska Platformy Obywatelskiej, inne jeszcze środowiska są bardzo często oskarżane przez tak zwaną drugą stronę o bezideowość. To znaczy o taką sytuację jakby niezrozumienia, że pewne ideały i wielkie słowa ludziom są potrzebne. Podam państwu konkretne przykłady. Kiedy po katastrofie smoleńskiej było do Polski przewożone ciało świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, było przewożone z lotniska do Pałacu Prezydenckiego zwyczajnym samochodem, karawanem. Wiecie państwo, jaka była największa krytyka drugiej strony? Że nie było przewożone na lawecie armatniej. To nie jest śmieszne. To jest wielki symbol, że ciało prezydenta wiezie się na lawecie armatniej. Kiedy prezydent Komorowski chciał świętować Święto Niepodległości, świętował je w towarzystwie czekoladowego orła, orła zrobionego z czekolady. Został skrytykowany przez drugą stronę, wyśmiany, że nie rozumie, na czym polegają wartości niepodległościowe. Kiedy taka partia jak Nowoczesna miała bardzo duże poparcie, około 25-30%, nagle jej lider wyjechał na Maderę, jak państwo wiedzą. Dlaczego ta partia straciła poparcie? Dlatego, że kapitan nie zostawia swoich ludzi. Schodzi z okrętu ostatni. Symbole mają dla ludzi wielkie znaczenie. Wielkie znaczenie, a my trochę o tym zapominamy. Jeżeli nie będziemy mieli w tym dialogu propozycji, symboli, jakiegoś takiego trochę nawet teatrum życia publicznego, stracimy tych ludzi zupełnie. Duża część naszego społeczeństwa potrzebuje właśnie czegoś, co paradoksalnie nie jest takie luźne, nowoczesne, tylko trochę starodawne, budujące tożsamość, trochę historyczne. Tyle tylko, że to muszą być wartości dobrego patriotyzmu, niekoniecznie patriotyzmu śmierci, patriotyzmu poświęcenia i przegranej, tylko patriotyzmu zwycięstwa. Jak byłem ostatnio w Krakowie, Jeden z profesorów Polskiej Akademii Umiejętności powiedział, że jego strasznie denerwuje jedna z piosenek śpiewanych w czasie Powstania Warszawskiego: na tygrysy mamy wisy. Prawda? On mówi, a dlaczego nie chcemy mieć tygrysów? Powinniśmy mieć tygrysy, powinniśmy mieć inżynierów i ludzi, którzy są tak wykształceni, żeby mogli je wyprodukować, a my się cieszymy z tego, że jesteśmy słabi. Próbował wtedy pokazać, że my potrzebujemy mieć w tym dialogu propozycję patriotyzmu, który jest także silny, ale silny umysłem, a nie tylko i wyłącznie pięścią. My jako ludzie inteligentni jesteśmy często, mamy tendencję do cyniczności. Tą cynicznością czy sceptycyzmem przykrywamy naszą wrażliwość bardzo często. Trzeba, jak mówił poeta, jak mówił Herbert, powtarzać wielkie słowa i powtarzać je z uporem, bo ludzie ich potrzebują. Jeżeli nie znajdziemy polityków czy grup społecznych, które będą potrafiły te wartości mówić o nich bez wstydu, to stracimy tych ludzi na rzecz patriotyzmu śmierci i poświęcenia. Musimy mieć coś do zaproponowania. Także ten dialog jest jak najbardziej konieczny, ale ważne jest to, żeby mieć w nim propozycję, którą da się także porwać tych ludzi i wyrwać ich jak gdyby z rąk tego złego patriotyzmu, proponując im dobry patriotyzm. To jest moim zdaniem największe zadanie.
Wiara w skuteczność dialogu, gorliwość, z jaką panią przekazuje, jest zaraźliwa, ale z kolei pamiętając takie wywody profesora Kołakowskiego, że jeżeli się trafia na grupę ludzi, którzy są w ramach pewnej ideologii, to wejście w ten krąg jest bardzo trudne, posługując się argumentami racjonalnymi. Drugi problem, który chciałem postawić, to jak gdyby dołożyć do tego opisu rzeczywistości pewne spostrzeżenie, mianowicie, że w pewnych sytuacjach rozwoju społecznego, kiedy się pojawiają różne możliwości, wielu ludzi czeka na to, żeby im dać szansę, ale żeby im ktoś dał szansę i w zasadzie zostają gdzieś z tyłu i potem mają poczucie urażenia. Dotyczy to wszystkich ludzi, od najniżej uposażonych do najwyżej, od intelektualnie mniejszych grup do bardzo inteligentnych, bo zawsze pojawia się takie spostrzeżenie, że mojego kolegę profesora to wydają, słuchają, a mnie nie. Czyli ten problem urażenia, emocjonalny problem się pojawia. No i wreszcie problem, który też chciałem postawić. Władza, która gardzi ludźmi, musi w ludziach zabić przyzwoitość. Wiele działań, które się właśnie dzieją u nas w kraju od tych 2 lat, to właśnie ma taki charakter, że czujemy się, jakby w nas chciano tę przyzwoitość zabić.
Ja myślę, że te problemy, o których pan powiedział, czyli powiedziałbym głuchota na racjonalny komunikat przez to, że jestem zatruty ideologią, kwestia pewnego urażenia psychologicznego, który powoduje zawiść, i sytuacja jakby niszczenia ludzi po to, żeby jakby łatwiej nimi rządzić, to są rzeczy, które nie są nowe w przestrzeni publicznej i my je dobrze znamy między innymi dzięki Erichowi Frommowi, o którym mówiłem wcześniej. Ja myślę, że do niego na moment warto wrócić, bo on naprawdę to świetnie wszystko wyjaśnia. Fromm to był psycholog, który próbował zrozumieć, dlaczego naród niemiecki, naród wielkich filozofów, naród wielkich poetów dał się omamić szaleńcowi, który nie był jakimś wybitnym intelektualistą. W tej książce, o której mówiłem, Ucieczce od wolności, przenazywał społeczeństwo Republiki Weimarskiej przed dojściem do władzy Hitlera, czyli przeanalizował taką sytuację, w której coś się złego ze społeczeństwem dzieje, że ono staje się bardziej podatne na nacjonalizm, na prawicowość, na jakieś takie właśnie ideologie. I jak to wyjaśnił Fromm? Fromm powiedział, że temu, co się stało w Republice Weimarskiej, jest winna tak zwana osobowość autorytarna. Osobowość autorytarna to jest pewna część osobowości, czy pewien typ osobowości, który tak naprawdę każdy z nas ma w sobie. Natomiast on się jakby uaktywnia w specjalnych okolicznościach. W sytuacji, kiedy zaczynamy się bać, kiedy jesteśmy niepewni, kiedy coś złego się dzieje wokół nas. I w sytuacji, kiedy nie mamy szacunku dla samych siebie. Tak było w Republice Weimarskiej. To były Niemcy po przegranej I wojnie światowej, po traktacie wersalskim, który kazał im płacić ogromne reparacje. To byli ludzie bez pracy, z hiperinflacją. To byli ludzie, którzy czuli się bardzo źle, bardzo zaniepokojeni tym, co się stanie. I teraz Fromm mówi tak. Osobowość autorytarna to jest coś, co się właśnie uaktywnia wtedy, kiedy my tak się czujemy. To były Niemcy, ale my, proszę państwa, nie jesteśmy dalecy od tego, dlatego że mimo, że Polska jest w relatywnie dobrym stanie, to proszę zwrócić uwagę, jakie było hasło, z którym Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów. Polska w ruinie. To jest chęć wywołania poczucia, że coś jest nie tak, że jest kryzys tak naprawdę. Straszenie uchodźcami, którzy przynoszą nowe bakterie. To jest chęć wywołania strachu. Dlaczego? Bo wtedy się wzbudza osobowość autorytarna. I teraz przechodząc do pana pytań, jakie są cechy osobowości autorytarnej? Ona ma dwa aspekty. Ma aspekt masochistyczny i sadystyczny. Aspekt masochistyczny polega na tym, że jak się zaczynam bać, to chcę, żeby moja osobowość się w czymś rozpłynęła, że chcę przestać jak gdyby ja istnieć jako jednostka, tylko chcę pójść za narodem, za wspólnotą, za liderem, chcę przestać myśleć i jakby poddać się pewnego rodzaju szaleństwu wspólnemu. A element sadystyczny polega na tym, że chcę kogoś innego zdominować i odpłacić mu. Można w pewnym sensie powiedzieć, że osobowość autorytarna to jest taka osobowość pseudokibica, takiego kibola. On z jednej strony kocha swoją drużynę i czuje się częścią, lubi śpiewać wspólnie, czuje się częścią tej drużyny. Ta drużyna jest dla niego ważniejsza niż on osobiście, a z drugiej strony chętnie dowali przeciwnikowi komuś, kto jest z drugiej. To jest masochizm, polega na tym, że on się zatapia w czymś, co jest większe od niego, w drużynie, a sadyzm polega na tym, że pobije na ustawce tego drugiego. I teraz, jeżeli ja na przykład spotykam się, jestem racjonalny i spotykam się z kimś, kto mówi do mnie ideologicznie, to nie znaczy, że to jest głupi człowiek, tylko że on ma dysonans. Ja mu mówię coś, co jemu jest trudno przyjąć, nie jest w stanie odbić tego merytorycznie, więc odbija to ideologicznie, tak? Bo tak jest mu łatwiej. Czyli na przykład zaczyna mówić przekazem dnia albo jakimś komunikatem politycznym, czyli nie swoim głosem, tylko głosem wspólnoty. Jeżeli ja mam człowieka, który jest skrzywdzony, to w nim się budzi ten element sadystyczny. On mi zazdrości i życzy mi przegranej, a nie zwycięstwa, bo dla niego to jest nie do zniesienia. Tak samo ta ostatnia rzecz, o której pan mówił, o której redaktor Tochman napisał. Łatwiej jest mieć ludzi jako członków społeczeństwa bez swojej indywidualności, jeżeli oni siebie nienawidzą. Czyli na przykład łamanie kręgosłupów, spowodowanie, żeby ktoś zrobił coś złego, jest typowym sposobem włączenia kogoś do wspólnoty. Tak działa mafia, tak? Trzeba, jak się chce wejść, to trzeba zamordować, prawda? Tak działają na przykład ludzie, którzy są w grupach korupcyjnych, że zmuszają wszystkich członków do tego, żeby wzięli łapówkę, bo wtedy oni się lepiej czują jako grupa, bo jest im wstyd za to, jak się zachowują jako jednostki. Ale co to wszystko oznacza? To oznacza, że znowu problem polega na tym, że my nie mówimy tutaj o kwestii praworządności, tylko mówimy o kwestii o wiele szerszej. Co może spowodować, że ci ludzie jednak poczują się pewniej? Na pewno nie nasze ataki i na pewno nie nasze wyzwiska. Co może spowodować, że ta osobowość autorytarna się trochę obniży? Niekoniecznie bezpośredni atak na lidera. Dlatego, że jak się atakuje lidera, to oni się jednoczą, prawda? Tu bardziej chodzi o to, żebyśmy pomyśleli o takiej edukacji, o takim języku, który jednak im pozwala zachować jakiś szacunek dla siebie. Muszą się poczuć bezpiecznie, bo tylko wtedy jest szansa na to, że da się podyskutować racjonalnie. Krótko mówiąc, jeżeli będziemy się dzielić na lepszy i gorszy sort, jeżeli będziemy siebie wyzywać, jeżeli będziemy mieli te okropne słowa, które jedna i druga strona na siebie rzuca, to jest woda na młyn tego całego przedsięwzięcia antydemokratycznego. Dlatego, że ludzie wtedy się coraz bardziej nienawidzą, jak się coraz bardziej nienawidzą, to bardziej się boją, a jak się bardziej boją, to chętnie popierają lidera, dlatego że tracą swoją osobowość. Więc chcę pokazać tylko, że te wszystkie trzy elementy da się przezwyciężyć tylko tym jednym podejściem. Dialogiem, który jest oparty na spokoju, na szacunku, mimo że nieraz jest naprawdę trudno, i na budowaniu pozytywnego programu, a nie negatywnego. Krótko mówiąc, trzeba działań wspólnotowych, dobrych działań wspólnotowych, które zabiorą ludzi ze złych działań wspólnotowych, takich, które niszczą, a nie takich, które budują. Więc te wszystkie problemy sprowadzają się cały czas do tego jednego. Im bardziej się nienawidzimy, tym bardziej ci ludzie są podatni na to, żeby stać się ofiarami narracji nacjonalistycznej czy autorytarnej. I to jest problem, z którym musimy sobie poradzić.
Lech Szczegóła, Uniwersytet Zielonogórski. Chciałem pogratulować świetnej diagnozy. To jako socjolog mówię, że ta wprowadzająca część nie budzi żadnego zarzutu. Bardziej mnie martwi to, do czego pan profesor zmierzał, czyli poszukiwanie jakiegoś alternatywnego projektu aksjologicznego, który mógłby przyciągnąć nie tylko już przekonanych, że w Polsce dzieje się źle, ale odzyskać część klasy średniej i przede wszystkim młodzież, która z moich doświadczeń jednak została już stracona dla idei liberalnych, dla tych wartości chłodnych jak praworządność. Ktoś, kto znalazłby dzisiaj w Polsce taki projekt aksjologiczny, tą narrację słynną, to znalazłby kamień filozoficzny, bo niestety PiS-owi udało się zmonopolizować te najmocniejsze w naszych kodach kulturowych symbole i wartości. Nie powinienem mówić to niesceptycznym, ale będzie niesłychanie trudno o tą atrakcyjną, nośną emocjonalnie, a jednocześnie nie wrogą narrację. Bo rzeczywiście tu też się zgadzam, że wrogość podział jest wyłącznie na rękę obecnie rządzącym. Dla nich te emocje, podziały są konieczne do podtrzymania własnej mobilizacji. Natomiast sądzę, szukając jakichś pozytywów sprowokowanych przez pana profesora, że no, w jakim sensie być może pozostaje nam w Polsce liczyć na cud, bo on się nam kilka razy w historii zdarzał. Czyli ten symbol, czy lider, być może pojawi się Deus Ex Machina, jak kiedyś pojawił się Wałęsa i Ruch Solidarności. Jestem przekonany, że przyszły rok będzie najgorętszym rokiem w polskiej historii od 30 lat. Ten rok przed tymi wyborami, które rozstrzygną przyszłość Polski na kilkanaście lat, sądzę. Więc być może ta narracja, symbol, być może lider albo osoba, która odegra rolę integratora, pojawi się spontanicznie. Natomiast sądzę, że opozycja musi być przygotowana na poziomie przekazania Polakom, dlaczego my będziemy lepiej rządzić Polską. Nie, że będziemy bronić demokracji czy praworządności, ale dlaczego nasza modernizacja, bo chyba do tego należy się odwołać, próbując odzyskać młodych ludzi, że PiS chciał, ale cały plan, SOR, strategia odpowiedzialnego rozwoju i opowieści premiera Morawieckiego są wielką fikcją na płaszczyźnie jednak pozytywistycznych wartości. Być może opozycja powinna szukać obietnicy lepszej Polski w tym sensie, że lepiej modernizowanej. To jest moja intuicja, do której pan profesor mnie sprowokował i jeszcze muszę ją oczywiście dopracować. Dziękuję.
Bardzo panu dziękuję za to podjęcie dialogu. Myślę, że po pierwsze osoby, które mają wiedzę, tak jak pan dotyczącą socjologii, myślę, że muszą prowadzić tę refleksję, bo są lepiej wyposażone intelektualnie do tego, żeby zadać sobie pytanie, które wartości są nośne społecznie, które wartości nadają się na tych kandydatów na wartości gorące. Ci z nas, którzy są pisarzami, filmowcami, myślę, że powinni pomyśleć o promowaniu postaw w swojej twórczości, które są promowaniem postaw otwartych, tolerancyjnych. My zapominamy nieraz o tym, jak wielką siłę ma na przykład narracja o charakterze filmowym. Słyszałem kiedyś o tym, że armia amerykańska ma specjalny budżet, którym dofinansowuje filmy, które pokazują amerykańskich żołnierzy w pozytywnym świetle. Proszę zwrócić uwagę, co się z polską policją zdarzyło, która wchodziła w lata 90. z bagażem milicji okropnym i nagle przez te kilkadziesiąt już teraz lat odzyskała w jakimś zakresie zaufanie publiczne. Teraz je traci znowu, ale to nie do końca jest jej wina. Chodzi mi o to, że te wysiłki, o których mówimy, to są wysiłki takie inkrementalne. Ziarnko do ziarnka. One nie muszą być wcale bardzo spektakularne. A mówię o tym dlatego, że i tutaj trochę się z panem nie zgodzę. Moim zdaniem wybory w roku 2019 nie będą najważniejszym wydarzeniem ostatnich kilkudziesięciu lat. Takim wydarzeniem będą wybory w roku 2024. Bo ja jestem dosyć dużym optymistą, jeżeli chodzi o wybory w roku 2019. Uważam, że przekonanie społeczne, pewien takie zainteresowanie życiem publicznym, chęć uczestniczenia w wyborach spowoduje, że Prawo i Sprawiedliwość przegra te wybory na rzecz niewielkiej większości, bardzo złożonej koalicji, w której być może będzie Platforma, Nowoczesna, SLD i PSL. I ja się boję wyborów w roku 2024, dlatego że uważam, że taki rząd słaby, bez wizji, bez pomysłu, pokaże, że PiS był zbyt delikatny. I boję się tego, że w roku 2024 wybory wygra Kukiz 2015. Boję się tego dlatego też, że na lata 2019-2024 przypadnie kryzys spowodowany zwiększonymi wydatkami z naszego budżetu na programy socjalne, które mamy teraz. I nikt nie będzie winił za ten kryzys Prawa i Sprawiedliwości, tylko rząd, który będzie tam. I teraz to, o czym ja mówię, to nie jest program w moim odczuciu na następne dwa lata, czy następne. To jest tak naprawdę próba zrozumienia kryzysu, który nie jest kryzysem polskim tylko, czy kryzysem europejskim, kryzysu liberalizmu, który musi do siebie dołożyć wartości pozytywne, czyli zamiast wolności od, czy obok wolności od, musi mówić też o wolności do, o pewnym programie, czyli liberalizm musi w jakimś zakresie stać się populizmem, musi popromować w sposób atrakcyjny nowe postawy, żeby w roku 2024 w Polsce nie zrobiło się jeszcze ciemniej. To jest pewne przedsięwzięcie, które jest długofalowym przedsięwzięciem. My nie mamy w nim wielkiego doświadczenia, bo tak jak mówię, byliśmy skupieni na kwestiach, które z wartościami nie miały tak dużo wspólnego. To były pewne plany bogacenia się społeczeństwa, także modernizacji Polski. Wydaje mi się, że kwestia modernizacji być może nie jest już tak bardzo nośna. Może powinniśmy rozpocząć projekt pod tytułem Polski Nobel w naukach ścisłych 2035. Może powinniśmy rozpocząć jakiś projekt dotyczący służby zdrowia. Może dobroczynności, w której dzięki Wielkiej Orkiestrze jesteśmy też mistrzami świata. To muszą być jakieś takie projekty, które są długofalowe, wyznaczają pewien cel i są opakowane w sposób atrakcyjny, tak żeby ludzie mogli się z nimi w nich. Być może to musi być jakiś projekt w ogóle patriotyzmu europejskiego. Bo Europa zamienia się trochę jakby w państwo w pewnym sensie, które musi stawić czoła Stanom Zjednoczonym, Chinom, innym, więc musi wrócić do swoich wartości, które ma wspólne. To musi być trochę aksjologicznie metafizyczne, tak myślę. To muszą być wielkie, gorące wartości. Absolutnie musimy ich szukać i to jest wspólny wysiłek nie na ten rok, nie na te dwa lata, tylko być może na następne 30 lat po to, żeby obronić dorobek praworządności i wolności, który udało nam się wypracować.
To obszerne fragmenty zapisu spotkania z Marcinem Matczakiem, profesorem w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji imienia Stefana Batorego oraz Rady Programowej Archiwum imienia Wiktora Osiatyńskiego. Profesor Marcin Matczak był gościem Zielonogórskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Audycję przygotował Konrad Stanglewicz.
Eureka, czyli w stronę nauki.